Czas temu jakiś mówiłem, że jak przygotowuję się do słowa, to nie zawsze, ale czasami jest tak, że jak jest to jakiś konkretny temat, to w tym temacie przechodzę próby. I trochę chyba to jest tak, żebym nie mówił tylko teorii, tak? Bo wiadomo, teorię to można sobie znaleźć, ja sobie żartuję, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę taką stronę kazania.pl i tam ściągnąć. Ale żeby mówić o czymś, czym żyjemy, co nas dotyka. Ja teraz jestem trochę w takim, może nie oku cyklonu, ale to, czym będę się z wami dzielił, to jest w oparciu o pewne nauczanie, którego słuchałem, jeżdżąc do pracy w samochodzie. Kilka razy gdzieś do tego wracałem. Te fragmenty, które mnie szczególnie poruszyły, chciałem z wami się tym podzielić, ponieważ mam takie głębokie przekonanie, że one są niezwykle ważne dla nas, chrześcijan. One się wpisują w to, co się działo wczoraj na tych warsztatach i chyba w ogóle tak w nasze życie. Właśnie od wczoraj, co najmniej od wczoraj rana, takie zniechęcenie mi jakieś nachodzi. I tak zacząłem się zmagać z jakąś takim... Trochę to przypomina takie przepychanie z katarem. Taki dziwny ten katar, on tak na mnie nachodzi. Tu rano się obudziłem z zatkanym nosem. Wiecie, i po prostu między innymi zacząłem stosować to, o czym będę wam mówił. Chciałem dzisiaj mówić o walce duchowej. Nie wiem, czy diabeł chciał mnie zniechęcić, czy chciał mnie jakoś wyciąć z tego dzisiejszego tutaj dzielenia się z wami, też swoim życiem. Wiem, że mu się nie udało. Chciałem mówić o duchowej walce. Czas temu przeczytałem taką informację, że zostały przeprowadzone jakieś tam badania, jakaś ankieta w miarę reprezentatywnej grupie Polaków. Podkreślam, naród polski deklaruje, że co najmniej 90% to są osoby wierzące. Mówię o deklaracji, tak? Jeżeli gdzieś tam zostaną zapytani na ulicy, 90%. Więc pytania były dwa zadane tej grupie osób badanych. Czy wierzysz w istnienie Boga? To było około 70% osób, które stwierdziły, że tak, wierzą w istnienie Boga. Już mi się to, wiecie, nie zgadzały te cyferki, tak? Drugie pytanie było, czy wierzysz w istnienie diabła? 30% powiedziało, że wierzy w istnienie diabła. To jest niezwykłe i niesamowite, jak bardzo... O, super, dzięki. Jak bardzo diabłu udało się wmówić nam, że go nie ma. I mam świadomość, że do tej grupy ludzi, mogę was nazwać rodziną, do mojej rodziny, to, co mówię, jakby dla was jest oczywiste, istnienie Boga, istnienie diabła, ale powiem, czasami spotykałem się w kościołach, które uznałbym za takie naprawdę żywe, z takimi rozmowami, że w zasadzie w tą walkę duchową to lepiej nie wchodzić, wiesz, to tam niech sobie inni walczą, gdzieś tam tych harcowników wyślimy, a my sobie zostajmy i jak będziemy siedzieć tak cichutko w okopach, to diabeł się do nas nie będzie dobierał, więc będziemy wiedli takie ciche i spokojne życie. Jak wiecie, nie ma czegoś takiego. Nie ma jakichś okopów, nie ma jakichś bunkrów, w których się można schować przed diabłem i tam sobie po cichutku wyznawać, że ja wierzę w Pana Boga. Nie ma takiego miejsca. Tak naprawdę jest to tak właśnie zero-jedynkowo, jest czarne i białe. Jesteśmy albo po stronie Bożej, albo po stronie diabelskiej. I myślenie, że nie będę się za dużo modlił, nie będę się angażował, nie będę uczestniczył w jakichś wydarzeniach chrześcijańskich i wtedy może diabeł tam się nie zauważy mnie, jest utopią. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli zdecydowaliśmy, a każdy z nas tak wierzy, na ile znam was, kiedyś w swoim życiu zdecydował, że oddaje życie Jezusowi, to bardzo wyraźna to była deklaracja taka wypowiedzenia wojny diabłu. To była deklaracja, przechodzę z twojej strony, przechodzę na stronę zwycięzcy. I nie ma drugiego, trzeciego szeregu, nie ma gdzieś właśnie takich jak to na frontach zawsze były zaplecze, zaopatrzenie, tak? Że gdzieś tam siedział, przeczekał wojnę na zapleczu. To nie ma. Nie ma czegoś takiego w życiu chrześcijanina. Jeżeli powiedziałeś, że Jezus Chrystus jest Twoim Panem i Zbawicielem, wypowiedziałeś wojnę diabłu. Każdy z nas jest na wojnie duchowej. Oczywiście są przeróżne przejawy tej wojny i walki, ale każdy z nas walczy. W moim dzieciństwie nie było jeszcze tych wszystkich amerykańskich bohaterów pod tytułem jakiś tam Superman, X-Men, Z-Men, tam ten cały alfabet men. Moim idolem był Zawisza Czarny. Moim idolem był też postacie literackie. Kmicic, Welba, Binicz. Pan Wołodyjowski. Hetman Żółkiewski. To już nie jest postać bajkowa. To jest autentyczna. Jeżeli nie wiecie, kim był Hetman Żółkiewski, bardzo zachęcam. Sięgnijcie troszkę do historii. Pan Google wam podpowie. To byli moi idole. To byli ludzie walki, to byli ludzie, którzy zwyciężali i dokonywali czasami rzeczy niemożliwych. Teraz, jeżeli myślimy o superbohaterach, to pewnie gdzieś tam takie obrazki z filmu, że wychodzi jakiś gość obwieszony 2 tonami żelastwa, karabiny, wyrzutnie rakiet, lasery, wszystkie takie rzeczy. To, co jest wspólne dla tych postaci, że one są wyposażone w broń. Oprócz ducha walki, oprócz serca do walki, one są wyposażone w broń. I tą bronią walczą. I teraz my, zależy gdzie jesteśmy tymi swoimi fascynacjami umiejscowieni, czy tak jak ja gdzieś właśnie w tych może dawniejszych wiekach, takich rycerskich, czy może w takich bajkach typu jakiś tam X-Men, to każdy z nas powinien być świadom tego, że jest arsenał, który my jako osoby duchowe, z którego powinniśmy korzystać. W Efezjan 6:12 czytamy, że nie z krwią i z ciałem toczymy bój. To jest oczywistość. I tam nie ma warunkowego, że niektórzy toczą ten bój. Wszyscy toczymy ten bój. Każdy z nas toczy duchową walkę. A w 2 Koryntian 10:4 możemy przeczytać, że oręż nasz nie jest cielesny. To nie jest szabla, karabin, wyrzutnia rakiet, cokolwiek. On nie jest cielesny, ale ten oręż jest. Ja będę chciał... To pewnie nie jest wszystko. To jest kilka... W sumie tutaj 9 punktów mam, które chciałbym pokrótce omówić. Przypomnieć, uświadomić, zachęcić, cokolwiek. Jeżeli choć jeden krok pójdziecie do przodu i jakby uświadomicie sobie i wejdziecie w tą świadomość, że jest taki arsenał dla nas przygotowany. I teraz po prostu bądźmy świadomymi, sięgajmy po ten oręż. Korzystajmy z tego oręża. Pierwsze to jest imię Pana. Już w Starym Testamencie możemy przeczytać o tym, jak tą historię znaną wszystkim, też w bajkach często jako pewien motyw powielany w kreskówkach Dawid pokonuje Goliata. Jak wiecie, Goliat wychodził przed armię izraelską i Filistyńczyk i lżył szeregi Boga żywego. On się z nich naśmiewał, on ich poniżał. I tam czytamy, że ci żołnierze uciekali przed nim. Że jak on, nie wiem, gdzieś tam zrobił takie to oni uciekali, bali się go, bo on był wielki, potężny, on był groźny, uzbrojony. Oszczep, który miał w ręku, czy tą dzidę, był jak wał tkacki. Bali się go. Po ludzku rzeczywiście porównanie sił, jakieś tam zestawienie możliwości bojowych przemawiało zdecydowanie na jego korzyść. W 1 Księdze Samuela 17:26 czytamy to, co powiedział Dawid. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co to się stanie z tym mężem, który położy trupem owego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? Bo kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że lży szeregi Boga żywego? Nim się wezwał gniew. On zobaczył, że te szeregi Boga żywego to jest taka reprezentacja Boga. Więc jeżeli ktoś lży szeregi Boga żywego, to jednocześnie lży Boga. Dawidowi się to nie mieściło w głowie. On mówi, jak? W ogóle jak to jest możliwe? Jak myślicie, jak to dzisiaj w naszym życiu wygląda? Czy nam też się zdarza pozwalać na to, ufam, że nie leżymy w szeregu Boga żywego, ale czy zdarza nam się pozwalać na to? Jak myślicie, jeżeli myślimy o sobie samych źle, jeżeli mamy na swój temat krytyczne myśli, jeżeli mamy krytyczne myśli na temat naszych braci, jeżeli ich poniżamy, jeżeli się nad nimi wywyższamy, czymże to jest? Czy to nie jest tak, że my chcąc, nie chcąc, lżymy szeregi Boga żywego? To są Jego dzieci, to są Jego żołnierze. I czytam o zwycięstwie Dawida, który powiedział tak, stał już przed Goliatem, mówi tak, Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i z włócznią, a ja wyszedłem do Ciebie w imieniu Pana zastępów. Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. To w tej duchowej rzeczywistości to on tam po prostu wyjął jakąś naprawdę potężną wyrzutnię rakiet, powiedział, a ja do Ciebie występuję w imieniu, w Jego autorytecie, w imieniu mojego Pana, w imieniu Pana tychże szeregów, które Ty lżyłeś. Wiecie co, jak wracamy do dzieciństwa, to nie wiem, czy też tego doświadczaliście, bawiąc się na podwórku, że jak się jakaś sprzeczka wdała, to czasami argumentem było, bo pójdę po tatę. Powiem tacie, bo pójdę po tatę, to był już taki autorytet. Tak? Taty nie było fizycznie na tym podwórku. On był gdzieś tam w domu, być może w ogóle w pracy, ale już wtedy tak, żeby takie ostateczne jakby wyciągnąć argument, bo ja pójdę po tatę albo pójdę po rodziców. To my tak się powinniśmy zachowywać w tej duchowej walce. Imię Jezus, imię naszego Pana jest takim najwyższym autorytetem, który jeżeli zostanie użyty, na pewno wygra. Więc wzywajmy tego imienia. Tak jak żartobliwie powiedziałem, bo pójdę po tatę, to my wzywajmy imienia Jezus, wzywajmy imienia naszego Pana. To jest potężna broń. Jezus powiedział, w imieniu moim demony wyrzucać będą. Pewnie można by naprawdę osobne nauczanie przygotować na temat znaczenia, mocy, wpływu imienia Jezus na nasze życie, na sferę duchową. Kilka stwierdzeń na temat Jezusa. Tego, który jest dla nas Panem i Zbawicielem. Jezus jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem. To są rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Często ja mówię konkretnie o sobie. Jak słuchałem tego nauczania, to myślałem sobie, wow, to są rzeczy, które wiedziałem, ale o nich albo zapomniałem, bo ich nie używałem. On jest ręką Pana. On jest początkiem stworzenia. On jest świętym Izraela. On jest Emanuel, Bóg z nami. On jest Panem Panów i Królem Królów. On jest lwem z pokolenia Judy. On jest chlebem życia i światłością świata. On jest Panem naszej sprawiedliwości. On jest księciem pokoju. Modliliśmy się dzisiaj o to, że jeżeli są burze, jeżeli jest jakaś zawierucha, jeżeli jest trudny czas, modlimy się o Boży pokój. Jezus jest księciem pokoju. Jest nazwany, to też jest Jego imię. Jest księciem pokoju. To, co z mojej takiej zawodowej działki, jeśli chodzi o poradnictwo, to wielce się ucieszyłem, jak przeczytałem proroctwo Jezusie, że nazwą Go cudowny doradca. Amen. Tak, to ja chcę także w tym imieniu być cudownym doradcą. Ja chcę ludziom pomagać. On jest zmartwychwstaniem i życiem. On jest dowódcą naszego zbawienia. On jest uzdrowieniem. I taka najprostsza modlitwa, której dzisiaj Zosia też wspominała, gromię to w imieniu Jezusa. Nie w swoim, bo ja jestem tylko człowiekiem, tak? Jestem tylko stworzeniem. Ale też jestem aż Bożym dzieckiem. Jestem też aż tym, który ma prawo i wręcz obowiązek i ma też ten przywilej używać imienia Jezus w swoim życiu. Niedawno zdarzyło mi się obejrzeć fragment programu telewizyjnego i tam był taki dziennikarz Terlikowski i on opowiadał anegdotę na temat zbawienia. bramy raju stoi święty Piotr, przychodzi jakaś tam starsza pani. No i mówi, że ona tutaj do nieba. Mówi, zaraz, to musimy najpierw sprawdzić, czy możesz. No jak? Przecież takie życie wiadomo. Trzeba mieć 4000 punktów, żeby przejść przez tą bramę. No a za co te punkty? No to mów, co robiłaś. No to ona tam mówi, że regularnie, raz w tygodniu chodziła do kościoła. No i tam Piotr pisze 0,5 punktu. Jakieś tam dobre uczynki. Następne 0,5 punktu. No i trwa ta rozmowa. Pani już po godzinie już jest spocona. Już nic więcej sobie nie może przypomnieć. No Piotr mówi, liczy tam, podkreślił, 4 punkty. Mówi, nie ma wejścia. I ona w tym momencie, w tej rozpaczy krzyczy, Jezu, ratuj! Piotr mówi, 4000 punktów. Imię Jezus. To jest najpotężniejsza i modlitwa, najpotężniejsza broń, którą możemy się posłużyć. Drugi w tym arsenale, jeżeli tak sobie gdzieś wyobrazimy. Ja byłem w wojsku, pamiętam, jak był alarm, wbiegało się do tak zwanego zbrojowni i tam były powieszone karabiny, każdy miał swój przypisany, więc się brało te karabiny, wybiegało. Więc wyobraźmy sobie, że jest taka ściana, gdzie wiszą karabiny. Teraz mówię o kolejnym elemencie tego arsenału, z którego my, jako osoby duchowe, jako wierzący, jako dzieci Boże, możemy i powinniśmy korzystać. To jest oczywiście modlitwa. To nie jest zwykłe klepanie paciorków. To nie jest też wypowiadanie naszych życzeń i zażaleń. To nie jest... Modlitwa jest relacją. Modlitwa jest też wypowiadaniem Bożego Słowa, o czym będziemy dalej mówić. Modlitwa, jeżeli się modlę do kogoś, to znaczy, że z nim rozmawiam. Jeżeli z nim rozmawiam, to znaczy, że w niego wierzę. Jeżeli mówię mu do niego o swoich troskach i problemach, to znaczy, że jestem przekonany, że on jest w stanie te troski i problemy rozwiązać. Jeżeli modlę się o kogoś, to znaczy, że wiem, że ten, do którego się modlę, tak bardzo ukochał ludzi, także mojego tatę, moją siostrę, mojego szefa, moją kuzynkę, że jest w stanie w ponadnaturalny sposób zaingerować w ich życiu. Więc jeżeli cokolwiek dzieje się w naszym życiu, jeżeli cokolwiek dzieje się w życiu naszej rodziny, naszych przyjaciół, to tym kolejnym arsenałem, po który sięgnijmy. Bądźmy mądrzy. Nie bądźmy jak człowiek, który stoi z gołymi rękami, próbuje walczyć, a obok leży broń i nie sięga po nią. Chociaż może o niej czytał, może wie, tak, potrafiłby nazwać, ale nie sięga po nią. Sięgajmy po ten oręż. Tym kolejnym jest modlitwa. Psalm 50:15 mówi, i wzywaj mnie w dniu niedoli. Wzywaj mnie w dniu niedoli. Czasami, gdy nagrzeszymy, to mamy taki odruch, żeby się schować przed Panem Bogiem. Nie wiem, czy wam to jeszcze jest bliskie. Mnie już na szczęście coraz dalej, ale pamiętam tak, że nagrzeszyłem i sobie myślę, a najpierw uporządkuję swoje życie, najpierw to naprawię i tak dalej, później przyjdę do Pana Boga. Jakoś ta droga mi się ciągle wydłużała. Jeżeli nagrzeszymy, to pierwsze, co powinniśmy robić, obrać sobie azym na Pana i biegiem do Niego. Dla Niego nie ma ciężarów nie do uniesienia. Dla Niego nie ma grzechów, których nie jest w stanie wybaczyć. Dla Niego nie ma miejsca, którego nie mógłby przykryć swoją łaską. Więc jeżeli jesteśmy w tym stanie niedoli, tak jak psalmista tutaj pisze, i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię Cię, a Ty mnie uwielbisz. Trzecia broń, po którą możemy i powinniśmy sięgać, to jest Słowo Boże. I też mi się tu skojarzyła taka historia. Nie wiem, czy wam opowiadałem o takim... To jest autentyczny nazwisk, nie pamiętam. Próbowałem to wyszukać w internecie, nie odnalazłem. A to był program telewizyjny. Wiem, że na pewno taka postać była. To był szwajcarski bankier, który podczas II wojny światowej został uwięziony przez Gestapo. Ponieważ nie chcieli wobec niego stosować i jakieś tam tajemnice bankowe chcieli od niego wydobyć. On nie chciał im tego ujawnić, więc nie poddali go takim typowym bestialskim torturom, tylko trzymali go w celi, pozbawiając wszelkich bodźców. Okno było zasłonięte, Nie, chyba okno było, ale tylko tyle, że niebo widział. Nic do czytania, nic, po prostu żadnego drugiego współwięźnia, z którym mógłby rozmawiać. No i po ilu, no wiecie, jakby początek to jest wiadomo, to jest taka, wydaje się, normalne, że wytrzymam, ale już po miesiącu, dwóch, trzech, gdy go znowu wzywali, czy teraz zdradzi mi tę tajemnicę, on cały czas uparcie, że nie. Wracał do tego pustego miejsca, gdzie nic nie miał. Zaczynało już mu bardzo doskwierać. Mówi, że szare komórki już powoli zaczynały zamierać. Nie wiedział w ogóle. Wiedział, stwierdził, że w końcu to jest taka tortura, że on w końcu im powie. I opisuje historię, gdy wychodził z kolejnego przesłuchania i w korytarzu wisiał płaszcz. I zobaczył, że płaszcz któregoś z tych gestapowców. I zobaczył, że z kieszeni wystaje książka. No więc odruchem desperacji złapał tą książkę, gdzieś ją tam schował. Doprowadzili go do celi, on szczęśliwy mówi, że będzie czytał, będzie po prostu sobie literki w to i z powrotem i tak dalej. No i gdy już odeszli strażnicy, zamknęli drzwi, on otwiera tą, wyciąga tą książkę, a to było zestawienie, nie wiem, jakichś kilkuset mistrzowskich partii w szachy. Same pola, same ruchy opisane, ten zrobił to i wygrał. Później jakby, ja nie znam, nie gram w szachy, więc jakby wybaczcie, jeżeli tutaj coś, że tak powiem, skaleczę, ale właśnie to było po prostu samo zestawienie, bez komentarzy, bez tekstu, po prostu partia szachowa i rozpisane kolejne ruchy, zakończone szachmat, tak na końcu jest. I on wściekły rzucił tą książkę, mówi, że nawet nie będzie miał co czytać, już wydawało mu się, że uchwycił coś. Wieczorem sięga po tą książkę i zaczął po prostu analizować to. Zaczął to rozważać. Gdzieś tam z chleba sobie zrobił figurki szachowe. Gdzieś tam narysował tą szachownicę. I przez ileś miesięcy oni go cały czas tam przetrzymywali. Nie wiedzieli o tym, że on ma tą książkę. I bardzo dobrze nauczył się grać w szachy. Do tego stopnia, że podobno po wojnie mierzył się z mistrzami szachowymi i wygrywał z nimi. Bo znał, jakby wiedział jakby na przestrzeni iluś lat wstecz, jakie były te mistrzowskie partie, mistrzowskie zagrywki i tak dalej. Rozważał. Analizował. Można powiedzieć, medytował. Nad czymś, co miał. I teraz słuchajcie, jeżeli taki Szwajcar, bankier, ja nie wiem, czy on był nawet wierzącym człowiekiem, ale pokazał, że medytowanie nad jakimś tekstem, nad jakim, to może nie był tekst, tak, to był bardziej obrazki, jakiś zapis ruchów, może doprowadzić do mistrzostwa. To tak naprawdę jemu ocaliło życie, bo on się nie dał złamać, nie zdradził. Zobaczcie, my mamy naprawdę, to jest tysiąckrotnie ciekawsze niż te partie szachów. Mamy Słowo Boże. Macie Słowo Boże, podnieście te smartfony i tak dalej. To jest potężna broń. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 4 rozdział. Znany, często też czytany i myślę rozważany i też w nauczaniach różnych przytaczany. 4 rozdział od 1 do 11. Wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustynię, aby go kusił diabeł. A gdy pościł 40 dni i 40 nocy, wówczas łaknął i przystąpił do niego kusiciel i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, powiedz, aby te kamienie stały się chlebem. A on odpowiadając rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu, jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisano bowiem, aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Jezus mu rzekł, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Znowu wziął go diabeł na bardzo wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz chwałę ich. I rzekł mu, to wszystko dam ci, jeśli upadniesz i złożysz mi pokłon. Wtedy rzekł mu Jezus, idź precz, szatanie. Albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł. Słuchajcie, jeżeli w naszym życiu przyjdzie diabeł i będzie się posługiwał nawet Bożym Słowem, bo po to, żeby nas okłamać, wyprowadzić spod Bożej łaski, to w jaki sposób my możemy się bronić? Jezus nam dał fantastyczny przykład. Ale żeby to zrobić, to trzeba znać to słowo. Trzeba wiedzieć, że coś takiego jest napisane. I to jest ogromna zachęta do tego, żeby studiować, medytować, rozważać, żeby się uczyć na pamięć Bożego Słowa. Henryk Wieja, nie wiem, czy dalej to robi, ale to jest lekarz między innymi. I on mówi, że on swoim pacjentom przepisuje, czy jakby zaleca uczenie się Bożego Słowa, Biblii na pamięć, jakichś fragmentów, jako wczesne prewencja choroby Alzheimera. Mówi, że te osoby, no różnie na niego patrzą czasami. No często są to osoby wierzące, więc jakby dla nich jest oczywiste. Ale są też tacy, którzy mówią, okej, no to dlaczego słowo? No to on tam jakoś w dwóch, trzech zdaniach wyjaśnia. Dlaczego Biblia? I ci jego pacjenci uczą się Bożego Słowa na pamięć. Uczmy się Bożego Słowa na pamięć. Jeżeli jest to naszą słabością, to czytajmy, żeby gdy przyjdzie trudny czas, gdy przyjdzie pokuszenie, gdy przyjdzie jakaś opresja, żebyśmy wiedzieli, ale tam gdzieś jest napisane, coś takiego, wiedzieć, ale jest napisane. Boże Słowo mówi tak i tak. Słowo Boże jest duchowym mieczem, o czym czytamy w Efezjan 6:17. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Diabeł bardzo nie lubi, gdy cytujemy Słowo Boże. Bo to jest taki akt oskarżenia przeciwko niemu. To jest deklaracja zwycięstwa. To jest przypomnienie mu, w jakim on miejscu jest i jaki los go czeka. Kapitalne, to sobie zaznaczcie. Nie wiem, jak tam w smartfonach też można, ale zaznaczcie sobie te dwa wersety z Jeremiasza, z Księgi Jeremiasza. Jeremiasza 5,14. Dlatego tak mówi Pan, Bóg zastępów. Ponieważ to mówią, przeto ja uczynię moje słowa ogniem w Twoich ustach.
Ekstra.
Ekstra, nie? A ten lud, i to jest, chodzi o naszych wrogów, a ten lud drewnem, które pożre ogień. Boże Słowo ma taką moc, jeżeli będziemy je wypowiadać z wiarą, jeżeli będziemy je wypowiadać ze świadomością, że to jest coś, co dał nam nasz kochany tato z nieba, to one w naszych ustach, w tej duchowej rzeczywistości oczywiście, staną się jak ogień i strawią naszych przeciwników. Mam jeszcze fajniejszy fragment. Też z Jeremiasza. To mi się bardzo podoba. To jest Jeremiasza 23-29. Tu ponownie pojawia się, że słowo jest jak ogień. Bóg mówi, czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę. Ja od razu wyobrażam sobie takie rzeczy, wizualizuję. Ciężko jest chyba, strasznie jest ciężko skruszyć skałę. Nie wiem, czy ktoś próbował młotkiem popukać, czy jakimś narzędziem, sposobem, tak? Można powiedzieć, jakieś nawiercanie, wybuchy i tak dalej. Ale tak, żeby podejść do skały i ją skruszyć, to jest potężna siła potrzebna. I Bóg porównuje swoje słowo, to co tu mamy zapisane, do młota. Mówi, że moje słowo jest jak młot, który kruszy skały. I teraz pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, gdy stajemy w obliczu niebezpieczeństwa, gdy stajemy w obliczu jakichś może prześladowań. Widzimy jakieś warownie zbudowane z bloków skalnych, to jak to zniszczyć? Jak się przez to przebić? Nie wiem, rozmawiamy z kimś i widzimy, że on siedzi w takiej warowni i to, co mówimy, jakby nie dociera do niego. On jest zamknięty, jego oczy są zasłonięte. Siedzi w jakiejś warowni. to, co może rozbić te mury, to, co może rozbić, zniszczyć tą warownię, to jest Boże Słowo. Jeżeli będziemy je wypowiadać, ale musimy wiedzieć, że to jest zapisane, musimy wiedzieć, że takie Boże Słowo istnieje. I wtedy przywalimy jak takim Bożym młotem. Kolejne z tego arsenału to jest krew Jezusa. Ochrona krwi Jezusa, którą powinniśmy ogłaszać nad naszymi bliskimi. Czas temu jakiś mówiłem tutaj na temat Paschy i wspominałem tą historię, jak Izraelici pomazali odrzwia swoich domów krwią baranka. To był symbol i taki widoczny znak, że niszczyciel, który przechodził, ma ominąć te drzwi, ma ominąć te domy. To dzieje się w duchowej rzeczywistości, jeżeli my ogłaszamy ochronę krwi Jezusa nad nami, nad naszymi bliskimi. To nie jest zaklęcie, to jest manifestacja i deklaracja czegoś, co się wydarzyło, co się wydarzyło i co jest zadekretowane, a my tylko jakby to przypominamy. Mówimy, ta krew Jezusa Chrystusa, która została przelana na krzyżu, ona ma taką moc. I zachęcam was do takiej modlitwy. Ja bardzo często się tak modlę. U moich bliskich codziennie rano, zawsze jak jadę rano do pracy, to początek mojej modlitwy to jest to, że ogłaszam ochronę świętej krwi Jezusa Chrystusa z Nazaretu nad. I tu wymieniam z imion moich bliskich. Ja używam potężnej broni. Może ona jest w jakiś sposób defensywna, ale ona też przełamuje. Pamiętajmy o tym. Piąta broń z tego arsenału to jest nasze świadectwo. W Objawieniu 12:11 czytamy, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Słuchajcie, nie wiem, pewnie macie takie doświadczenie, jak rozmawiacie i możemy nawet mówić pięknie wersetami. Ale coś tu jakby nie łapie. Ale gdy mówimy o tym, jak te wersety zafunkcjonowały w naszym życiu, co się stało, jak Bóg zaingerował, w jaki ponadnaturalny, cudowny sposób, to świadectwo czasami łamie ludzkie serca. Ono przebija się przez ten mur. Więc gdzie tylko możemy, świadczmy o tym, jak Bóg działa w naszym życiu. Tak jak tu czytamy w Objawieniu, że słowo świadectwa Jego. A każdy z nas ma świadectwa. Od takich drobnych, poprzez to najważniejsze, czyli świadectwo Nowego Narodzenia, poprzez świadectwa, nazwijmy to, takie duże. Ja nawet sporo rozmawiam z ludźmi i czasami mi się zdarza jakieś takie drobiazgi wspominać, jak przygotowywaliśmy się z Zosią do naszej pierwszej Wigilii. Mieliśmy przygotowane listę zakupów i jednej rzeczy nam, obeszliśmy wszystkie sklepy dookoła, jednej rzeczy nam brakowało, żurawiny. I tak już byliśmy i zmęczeni, już chcieliśmy wracać, ale ja tak, Panie Boże, ale fajnie, bo ta żurawina. Wiecie, to nie jest towar pierwszej potrzeby, tak? Bez tego się wieczerza odbędzie. Jakby to spokojnie można było się bez tego obejść, ale weszliśmy do ostatniego sklepu, do którego mieliśmy po drodze. I na półeczce stały chyba jeden czy dwa ostatnie słoiczki tej żurawiny. I o tym też opowiadam. Mówię, Bóg troszczy się o nas nawet w drobiazgach. To nie jest tak, że On ma cały świat na głowie i On tylko dużymi sprawami się zajmuje. Nie. On jest wszechobecny i wszechpotężny. Dla Niego nawet taka żurawina to jest coś ważnego, jeżeli mówi do Niego to Jego ukochane dziecko. Czy wy macie świadomość, że jesteście ukochanymi dziećmi swojego taty w niebie? Jeżeli tak, to powinniście mieć śmiałość, żeby do Niego przychodzić, nawet z takim drobiazgiem. Bo stwierdzenie, nie pójdę do mojego taty, bo on jest zbyt zajęty, to jest zbyt błahy i tak dalej, to wprowadza taki pewien troszeczkę, nie, brakuje mi nawet słowa, jak to określić, troszkę taką przepaść, tak, że z drobiazgami nie przychodzimy, bo mój tato się tym nie przejmie. On aż tak mnie nie kocha. Nieprawda. Nawet taka naprawdę banalna żurawina. Jeżeli prosi go o to jego ukochane dziecko, to Bóg to da. Szósta czysta broń z naszego arsenału to jest chwała i uwielbienie. To jest to, o czym Zosia wspominała. W psalmie 104 wiersz mówi tak: wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, w przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. I ta bardzo pouczająca historia z Dziejów Apostolskich 16:25. Paweł i Silas w więzieniu. Co oni zaczęli robić? A około północy Paweł i Silas modlili się i śpiewem wielbili Boga. To jakieś przedziwne zachowanie, tak? Tak po ludzku. Ja raz mi się było, zdarzyło być w więzieniu, jakieś tam jakieś paczki zanosiłem, czy coś. Ja nie słyszałem, żeby więźniowie sobie śpiewali wielbiąc Boga. To raczej nie jest miejsce, które nastraja, tak? Bo jeżeli jesteśmy w kościele, wśród braci i sióstr, jest piękna muzyka, wspaniały zespół prowadzi, łatwiej nam jest wielbić Boga, śpiewać, modlić się do Niego, mówić: Boże, jak ja Ciebie kocham. Ale w sytuacji udręki, w ciemnej, śmierdzącej celi, z kajdanami na rękach, to chyba nie są najlepsze okoliczności, żeby wtedy wielbić Boga. Ale Paweł i Sylas wiedzieli coś więcej. Oni wiedzieli, jaka jest moc w uwielbieniu. Oni wiedzieli, kto jest ich Panem, kto nadaje sens ich życiu. I oni na pewno widzieli to, co dookoła, na pewno odczuwali tą udrękę i tak dalej, ale w sercu oni wiedzieli, kim są, kto jest ich Panem, i zaczęli tego Pana uwielbiać. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Niektórzy pewnie się pukali w głowę. I w wierszu dalej czytamy: nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. To jest proroczy obraz tego, co się dzieje w duchowej rzeczywistości, gdy my wchodzimy w przedsionki Pana z uwielbieniem, gdy przynosimy Mu chwałę, gdy mówimy: Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś święty, Ty jesteś największy, tylko Tobie wszelka chwała i cześć. To może my tego nie słyszymy, może ziemia się nie trzęsie, ale w duchowej rzeczywistości ona się trzęsie. Warownie, drzwi się otwierają. Tam, gdzie są związania, te więzy opadają. Codziennie rano, jak wstaję, staram się, nie zawsze pamiętam. Mamy naszą sypialnię na poddaszu, to jest taki skośny dach i dwa skośne okna. I tak staram się, że jak wstaję, to patrzę na to niebo. No teraz to jest jeszcze tak ciemno, gwiazdy, ale wstaję i mówię: Boże, chwalę Ciebie. Czasami to brzmi tak: Boże, chwalę Ciebie. Ale ja po prostu przełamuję moją senność, przełamuję moje zniechęcenie, przełamuję to, że najchętniej bym zanurkował tam znowu do łóżka, przykrył się i zasnął. Wiem, że muszę iść do pracy i tak dalej, ale jakby staram się ten dzień zacząć od tego, że nawet nieporadnie, nawet może lekko sepleniąc, ja powiem: Boże, chwalę Ciebie. Chcę wejść w ten dzień z uwielbieniem dla Ciebie. Później jak staję w łazience, patrzę w lustro, sobie myślę: fajny ten gość, który tam jest. Ale dlatego, że wiem, kim jestem w Bożych oczach. Nie dlatego, że jestem w siebie zapatrzony czy zadufany. Myślę sobie, że Pan Bóg mnie lubi. Kolejna broń z naszego arsenału to jest święte, godne życie. W Księdze Kapłańskiej mamy takie w trzech miejscach, ale w Biblii jest tego więcej. Ja wam przeczytam Kapłańska 11:45. Bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym, bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. Dalej w 19 rozdziale czytamy: mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Kapłańska 27. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Czy macie świadomość, że to, że staramy się żyć życiem świętym, że staramy się przestrzegać przepisów, że staramy się okazywać innym miłość, że staramy się być uczciwi, że to jest broń, że tym uderzamy w diabelskie królestwo? jeżeli żyjemy, staramy się żyć świętym życiem, to to jest takie pole, do którego diabeł nie może mieć przystępu. No bo kiedy on ma do nas przystęp? Kiedy zgrzeszymy? Przychodzi nas oskarża. Widzisz, a jak jest ciebie Boże dziecko, jak zrobiłeś to, to i to. Takie haczyki, tak? Wbija w nasze ciało i nas szarpie. Jeżeli nie ma jakby o co nas zahaczyć, to czuje się bezradny. I to jest też, to jest też broń. To nie jest, że tylko staramy się być grzeczni, poukładani i tak dalej. Jeżeli staramy się żyć świętym życiem, jeżeli, nie wiem, nie bierzemy łapówek, nie dajemy łapówek, jeżeli nie kradniemy, wielu innych rzeczy nie robimy, które są normalne dla świata, to jest oczywiste dla świata, to my walczymy z diabelskimi dziełami. Nie dając przystępu, nie dając możliwości do zahaczenia się. I tak jak my z Zosią pracujemy w poradnictwie małżeńskim, mówimy o tym, jeżeli wy jako małżonkowie walczycie o swoje małżeństwo, nie walczycie tylko dla siebie. Bo jeżeli uratujecie, jeżeli znowu odbudujecie wasze małżeństwo, waszą miłość, waszą relację, to jednocześnie dajcie błogosławieństwo waszym dzieciom. Następnym pokoleniom. To jest broń wielokrotnego rażenia. I odwrotnie, jeżeli to małżeństwo jednak nie da rady, jeżeli wydarzą się rzeczy, że oni się rozejdą, przekazują to dziedzictwo swoim dzieciom. Diabeł, uderzając w dwoje ludzi, jednocześnie uderza w kilkanaście albo kilkadziesięcioro następnych. Więc to, że staramy się żyć świętym życiem, jest potężną bronią w ręku naszego Pana, którą możemy i powinniśmy stosować. Ósmy to jest zbroja Boża. Efezjan 6 rozdział. Polecam do przeczytania w domu. Też często cytowany, więc jakby myślę, że wiecie, o czym mówię, o czym wspominam, ale pomedytujcie nad tym. Chociażby właśnie dzisiaj z tych Efezjan przeczytałem jeden fragment, że Słowo Boże jest jak miecz. I teraz Słowo Boże jest jak miecz. Słowo Boże jest w naszych ustach jak ogień. Słowo Boże, Pan mówi, jest jak młot, który kruszy skały. To, że znamy Słowo, to, że wypowiadamy to Słowo, jest niezwykle mocną bronią. I dziewiąty z tego arsenału, ale nie mówię, że to jest zamknięty, myślę, że jest tego więcej, to jest miłość. Okazywanie miłości. Dlaczego? Bo Bóg jest miłością. My okazując miłość mówimy, pokazujemy, komu służymy, czyimi dziećmi jesteśmy, dlaczego tak robimy. To, co też kiedyś dla mnie było odkryciem, że ja nie kradnę dlatego, że się boję kary. Chociaż ona jest zapisana w kodeksie karnym. Jeżeli zostanę złapany, są konkretne paragrafy, widełki od tylu do tylu lat, w zawieszeniu, bez zawieszeń. Nie robię tego dlatego, że się boję tej kary. Nie robię dlatego, że kocham. To jest moim jestestwem. Ja chcę okazywać miłość innym ludziom i dlatego nie sięgam po to, co nie jest moje. Dlatego nie robię innych rzeczy, które z mojego egoistycznego punktu widzenia byłyby korzystne. I to jest kolejne takie miejsce, gdzie diabeł po prostu nie ma do nas przystępu. I to jest dużo fajniejsza i mocniejsza motywacja, że nie robię czegoś dlatego, że kocham, w porównaniu z tym, że nie robię czegoś dlatego, że się boję kary i że mnie złapią. W Jana 13:35 możemy przeczytać: potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Praktykujmy to. Okazujmy sobie miłość. Jeżeli widzimy brata w potrzebie, siostrę też, to pomóżmy. Zróbmy to, co jest w naszym zasięgu. A największy wyraz miłości to, jeżeli gdzieś się pogubimy i nie pamiętamy, to po prostu spójrzmy na krzyż. To jest największy wyraz miłości. To, co Jezus dokonał, to też było poświęcenie, to też był akt jakiejś odwagi i wszystko razem, ale to na bok odkładamy. To był przede wszystkim akt miłości wobec nas, każdego z nas. A, kochani, cieszę się, że mi głosu nie odebrało. I ponieważ powtarzanie jest matką uczenia się, to jeszcze raz przeczytam tych 9 punktów, tak, dla odświeżenia. I pierwsze to jest imię Pana, imię Jezusa. Drugie to jest modlitwa. Trzecie to jest Słowo Boże. Czwarte to jest krew Jezusa. Piąte, nasze świadectwo. Szóste, chwała i uwielbienie. Siódme, święte życie, godne życie. Ósme, zbroja Boża. I dziewiąte, miłość. Bądźmy jak Zawisza Czarny. Bądźmy jak Hetman Żółkiewski i Kmicic Welbabinicz. Błogosławię Was z całego serca i niech to zapadnie w naszych sercach. Amen.